temat, który jest dla każdego wierzącego człowieka, który przyjmuje Jezusa Chrystusa do swojego serca. Co ma z Niego emanować? W jaki sposób ma wpływać na otoczenie, w którym się znajduje? To jest niezwykle ważne, bo ty i ja będziemy uczestniczyć w tysiącletnim królestwie. Wiesz o tym, bracie i siostro? A teraz musimy założyć królestwo duchowe. Więc najpierw duchowe królestwo przychodzi do świata, a później przychodzi królestwo te fizyczne, ziemskie, które będzie na tej ziemi, kiedy Chrystus je ustanowi fizycznie, aby królować nad wszystkimi ludźmi na całym świecie. Sprawiedliwość wypełni wtedy ziemię tak, jak morze wypełnione jest wodami, żebyśmy to wiedzieli. Sprawiedliwość wypełni całą ziemię. Nie będzie tak, że będą jakieś zakamarki, że będą jakieś państewka, że na wysepkach jakiś gdzieś tam na Pacyfiku ostoją się jakieś wysepki, na których nie będzie Królestwa Bożego. Nic z tych rzeczy. Wszystko będzie zawładnięte przez Królestwo Tysiącletnie i będzie ono trwało ile? 1000 lat. Dobrze mówicie. 1000 lat będzie. Dlatego też chcę powiedzieć i o tym chcę głosić dzisiaj, że Bóg odbudowuje tą służbę lub też to królestwo duchowe poprzez człowieka, Jezusa Chrystusa najpierw, jako pierworodnego nowej rasy, nowego gatunku na ziemi. Jezus Chrystus stał się tym nowym Adamem, przez którego, tym ostatnim Adamem, przez którego Bóg wprowadza swój porządek na cały ten świat. 1 Koryntian 10, rozdział 26, werset mówi: albowiem pańska jest ziemia i to, co ją wypełnia. Pańska jest ziemia. Zwróćmy uwagę, że do Boga należy ziemia. I kiedy Bóg patrzy i widzi ten świat pod władzą szatana, bo on jest Bogiem tego świata, wiecie, według Słowa Bożego, bo to jest napisane wyraźnie, to Bóg mówi: odzyskam to. Ja to odzyskam. Ja to z powrotem będę miał, co zostało mi ukradzione przez szatana. I czy Bóg w taki sposób działa, że przychodzi, uderza w twarz diabła i mówi: dawaj moje królestwo? Prawda, że nie? Działanie Boga jest zupełnie inne, całkowicie inne. Powołuje on męża Bożego na ziemi, daje mu władzę i odzyskuje rzeczy przez to, co jest w jego wnętrzu, wnętrzu tego człowieka. Musimy to dokładnie usłyszeć, kochani, żebyśmy to wiedzieli, bo tak mówi Słowo Boże. Bóg powołuje człowieka. Powołuje człowieka. Stawia go tam, gdzie chce, tak jak postawił Jezusa Chrystusa na Golgocie, po to, żeby swój plan wykonać na ziemi. To nie jest tak, że Bóg sam idzie i rzeczy dokonuje. Bóg wyznacza człowieka, wyznacza kogoś, co jego wolę, który jego wolę wypełni. Kiedy za czasów Izajasza Bóg powiedział: no ale kogo pośle, kto pójdzie? Przypominamy sobie, co Izajasz odpowiedział: Panie, oto ja jestem gotowy, mnie poślij. Widzimy? I co Bóg powiedział? A nie, ciebie to nie chcę. Nie. Bóg to mówił w obecności Izajasza, oczekując, że Izajasz się zgłosi, bo Bóg widział w jego sercu to pragnienie, to dążenie do tego, żeby wykonać wolę Bożą. I Bóg go wybrał i Bóg przez niego wykonał to, co było w tamtym czasie do wykonania. Tutaj wykonuje Bóg dzieło swoje na Golgocie przez człowieka, swojego syna, którego posłał na ten świat i który na ziemi urodził się jako człowiek i wykonał Boże dzieło, które było mu zlecone. On zaś pokona diabła na swoim terytorium. Jezus Chrystus został posłany i w tym terytorium, w którym uczynił go Bóg Ojciec Panem, władcą, przeznaczył mu moc, dał mu moc, obdarował go, Bóg wykonał przez Jezusa Chrystusa zwycięstwo nad diabłem i odzyskał terytorium. odzyskał teren, na którym ma być oaza Bożego wybawienia. Miejsce, w którym Bóg będzie dokonywał wykupienia ludzkości z rąk szatana. Bóg powołuje też ciebie do służby. Bóg powołuje, podobnie jak Bóg powołał swojego Syna Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem, przeznaczył mu zadanie do wykonania, tak samo powołuje ciebie. Ciebie i mnie oczywiście też, nie wyłączam siebie z tego. Pragnie ustanowić w tobie wewnętrzną władzę. Postawić ciebie gdzieś zgodnie z jego wolą i przez to, czym ciebie wypełni, będzie domagał się odzyskania tego terytorium. Inaczej mówiąc, Bóg pokazuje ci teren, do którego ciebie posyła, do którego ciebie przeznacza. I ten teren ty masz odzyskać z rąk szatana. Powiesz, no ale jak? Przecież szatan jest taki potężny i silny. Nie zachwycaj się tak szatanem. Kto jest mocniejszy od szatana? Jezus Chrystus z Nazaretu, prawda? Ten Jezus Chrystus, to właśnie ten jest mocniejszy od szatana. A Słowo Boże mówi, że on mieszka w tobie i we mnie. Więc jeśli w tobie i we mnie mieszka Jezus Chrystus, to kto jest silniejszy? Diabeł czy ty? Pod warunkiem, że mieszka w tobie Jezus Chrystus. Znajduje się w tobie Duch Święty. Daję to na przykładzie. W Starym Testamencie jest powiedziane, że Bóg przeznaczył dla narodu izraelskiego, kiedy oni byli w Egipcie, w ziemi Goszen mieszkali, Bóg przeznaczył dla nich ziemię obiecaną, Kanaan. I kiedy przeznaczył dla nich ten Kanaan, to oni sobie oczywiście ustawili się czwórkami, wmaszerowali do Kanaanu i to już wszystko było ich. Czy tak było? Oni przyszli do granic Kanaanu, zobaczyli tam demony wielkie, potężne, w postaci ludzi oczywiście, przeciwników, przez których demony działały. I co Bóg powiedział? Daję wam ziemię, idźcie, bierzcie. Co to oznaczało? Że oni tą ziemię muszą odbić z rąk wrogów. Rozumiemy? Dokładnie na tym samym polega twoje i moje działanie w duchu. Bóg daje ci, przeznacza cię, wybiera ciebie z tego świata. Bóg powołuje najpierw ludzi, powołuje. Chodźcie tu, przyjmijcie zbawienie. Kiedy przyjmują wszyscy zbawienie, Bóg mówi, ty zrobisz to, ty zrobisz to, ty zrobisz to, ty zrobisz tamto. Konkretnie powołuje ciebie do konkretnego zadania. A te zadania są takie. Bóg mówi, przeznaczam dla ciebie to i to. Ten teren jest twój. I ty idziesz i sobie bierzesz. No nie sobie bierzesz, tylko musisz dać odpór diabłu. Musisz się przeciwstawić. A wszystko, co jest ci potrzebne do odniesienia zwycięstwa nad szatanem i demonami, Bóg ci daje. Wszystkie narzędzia, wszelką potrzebną moc, wszystko ci daje, żebyś ten teren zdobył. I ty masz iść i go zdobyć. Jeśli się przestraszysz, to zdobędziesz? Nie. A jeśli się nie przestraszysz, to musisz jeszcze być posłuszny poleceniom Bożym. Bo nic nie działa według woli Bożej, jeśli nie jest Boże pouczenie ci podane, jeśli ty go nie przyjmiesz i nie zaczniesz stosować dokładnie tak, jak Bóg mówi. Wtedy przychodzi zwycięstwo, wtedy przychodzi panowanie, wtedy przychodzi odzyskanie terenu, który Bóg chce diabłu zabrać. Właśnie teren ziemi Bóg chce zabrać diabłu przez nas. Jezus Chrystus to zapoczątkował, pokazał, odbił najważniejszą część terenu, a więc odbił ludzi z rąk szatana, bo jest powiedziane, że kiedy Jezus Chrystus wstąpił do piekła, zabrał klucze od śmierci i piekła i wyszedł stamtąd i powiódł za sobą jeńców, a ludzi darami obdarzył. Widzicie, to o tym jest mowa. To jest dokładnie o tym mowa. Zostali jeńcy zabrani z rąk szatana, już dłużej nie jesteś w potrzasku, już dłużej nie jesteś w królestwie szatana, a ludzie wcześniej przed Chrystusem byli. a teraz już nie są. Dlaczego? Bo zostali zabrani z rąk szatana. Zostali zabrani z królestwa ciemności i przeniesieni do królestwa światłości, do królestwa Syna umiłowanego. Widzimy, o tym jest mowa w Słowie Bożym i to wyraziście, żebyśmy wiedzieli, co my mamy robić, w jaki sposób mamy odzyskać to, na co czeka Bóg. I Słowo Boże mówi, że kiedy Jezus Chrystus dokona tego wszystkiego, kierując nami, dając nam wszystkie narzędzia i moc potrzebną, jak ja odejdę, poślę wam Ducha Świętego. Więc zobaczmy, to wszystko tak wyraziście Słowo Boże wyraża i jest powiedziane, że kiedy wszystko zostanie odzyskane, Jezus Chrystus tak mówi, jeśli wszystko już zostanie odzyskane na ziemi, wszystkie tereny, do których zostali wysłani ci, którzy zostali powołani, to wtedy i sam Chrystus położy się pod stopy swojego Ojca. Wiecie, co to oznacza? To jest po to powiedziane, że my wszyscy musimy się uniżyć pod mocną rękę Bożą, musimy się uniżyć, złożyć swoje korony. Słyszeliście o tym, Słowo Boże o tym mówi. Mamy złożyć swoje korony, a te korony to jest co? To jest odzyskany teren właśnie. Odzyskaliśmy, teraz przychodzimy pod tron Boży, składamy wszyscy nasze korony i Jezus Chrystus całkowicie się uniża, wszyscy jesteśmy uniżeni pod stopami Boga Wszechmogącego i to jest moment odzyskania całości ziemi. Widzimy? To do tego właśnie Bóg chce doprowadzić i po to jesteś potrzebny ty i ja. Także nie myśl, że jesteś tylko człowiekiem zasilającym te krzesełka, takim siedzącym w kaplicy. Ty jesteś działającym w duchu. Możesz i tu siedzieć na krzesełku, ale masz jednocześnie walczyć w duchu. Co to znaczy? Jeśli przychodzą przeciwności, jeśli przychodzą ataki szatana, co masz robić? W razie draki w krzaki, tak? Uciekać, nogi za pas. Nie, ty nie masz uciekać. Ty nie masz się chować. Ty masz stawić czoła. Ci, którzy nie dają się zastraszyć, apostoł Paweł powiedział, to co? To są zapowiedzią zguby dla tych, którzy nas atakują. Jeśli się nie dasz zastraszyć, to jesteś już zapowiedzią zguby dla nich. Jeśli nie dasz się przestraszyć szatanowi, to co to oznacza? To oznacza, że Bóg zapowiada tym samym dla niego porażkę, pełną porażkę. Porażki doznał już z Chrystusem, z pierwszym Synem Bożym, pierworodnym Synem Bożym, a teraz dozna porażki z każdym pomniejszym Synem Bożym. Każdy, kto został powołany przez Jezusa Chrystusa i został zrodzony z Ducha Świętego. Więc widzisz problemy? Nie uciekaj od nich. Masz stawić czoła. Nie ty masz się im przeciwstawić, tylko moc, która ci została dana, ma się temu przeciwstawić. Dlatego my musimy nauczyć się tego, że mamy na tym terytorium, które zostało nam przekazane, mamy uczynić bastion, obronę. To ma być wieża, to ma być cały zamek i to ma być brama wstawiona wyraźnie w tą budowlę. Aby zbudować bramę, musisz najpierw wiedzieć, czym jest brama. I Słowo Boże o tym bardzo wyraźnie mówi, a większość kaznodziejów, jak się słyszy, jak jest głoszone Słowo Boże, nie wie, czym jest brama. Co to takiego jest ta brama? Myślą, że ich zadaniem jest zbieranie ludzi na nauczanie niedzielne. Że to jest główny cel taki. Wiecie, ja jako człowiek, któremu zostało zlecone jakieś zadanie, to najważniejsze, żeby zgromadzić ludzi i żeby ich nauczyć. To jest najważniejsze, to jest mój cel, to jest najważniejsze w mojej służbie całej. Powiem tak, kochani, im więcej ludzi na sali siedzi, tym się mi łatwiej mówi i tym jest radośniej, bo jest komu przekazać to słowo, ale to nie jest cel. To jest coś, co doprowadzi do celu. To nauczanie ma doprowadzić do tego, że każdy z was stanie w punkcie, do którego został powołany. Wiedz, że tą cząsteczkę to, tego pola, które w Starym Testamencie jest opisujące rycerzy Dawida, takie malutkie poletko, bodajże soczewicy, już nie pamiętam dokładnie. W każdym bądź razie jeden z rycerzy miał obronić to małe poletko. I co on zrobił? Obronił. I on jest zaliczony razem z tymi największymi rycerzami Dawida. Dlaczego? Bo to był jego teren, jemu przeznaczony i on tego dokonał. Więc jeżeli ty masz zlecony od Boga jakiś malutki teren, który Bóg ci zleca, że masz to wyrwać z ręki szatana, no to znaczy, że ja tego nie zrobię. Ty musisz to zrobić. Jesteś powołany do tego. Jesteś powołana do tego. Na przykład jeśli ci Bóg w proroczym słowie mówi, że masz być osobą modlącą się, na przykład. Taki przykład mi przyszedł akurat do głowy. Że masz stanąć w wyrwie, w murze i ty masz zatkać jakby swoim ciałem tą wyrwę w murze i ta modlitwa, którą będziesz zanosić do Boga, spowoduje, że diabeł tamtędy już nie przejdzie. Bo czasami w podstępny sposób wchodzi do kościoła przez takie małe wyrwy i zaczyna niszczyć Kościół Boży. A ty zostałeś właśnie do tego powołany, czy powołana, żeby w tym miejscu być i nie przepuścić go. Także wiedzmy, to jest brama, stanowisz bramę. Bóg nie chce jeszcze jednego kościoła, chce, abyśmy stali się bramą do Bożej obecności na tym świecie. Wiecie, my nie tworzymy jakiejś nowej społeczności, jakiegoś nowego kościoła. My mamy być bramą w już istniejącym Kościele Bożym. I to jest niezwykle ważne. I tych zadań dla nas jest mnóstwo. Nie musisz wcale być pastorem i tworzyć nowy kościół. Jeśli chcesz w Bożym dziele wykonywać Boże dzieło, Bóg ci pokaże dokładnie miejsce, gdzie ma być wbudowana ta brama, której ty będziesz strzec. Właśnie twoim zadaniem będzie wyrwać to z ręki diabła. Bóg chce wylewać na swoje dzieci swoje wielkie błogosławieństwa. I to błogosławieństwo na swój Kościół wylewa poprzez ludzi zrodzonych z Boga. Oni będą mogli przywrócić to królestwo, które zostało przez szatana w jakiś sposób ukradzione. Wiemy, że ziemia nie należała od początku do diabła, prawda? My o tym dobrze wiemy. Do kogo należała ziemia? Do Adama i Ewy. Żebyśmy Ewy też nie odtrącali, bo to jest jedno, żebyśmy to wiedzieli. Także uczmy się tego, bo to jest niezwykle ważne. Ale w jaki sposób ziemia weszła, diabeł wszedł w posiadanie ziemi? No ktoś musiał mu oddać, tak? Kto oddał mu tą ziemię? Adam i Ewa. Ty tak podkreśliłeś Ewa i Adam. Wszystko jedno, kochani. Jakbyśmy to nie... No właśnie, tak ona się tłumaczyła. Że to pierwszy to był wąż. Ale wiedzmy, że zło jest złem i niezależnie kto pierwszy to uczynił, to jest winny. I ta ziemia została przekazana, oddana szatanowi. Nawet człowiek nie wiedział o tym, że oddał ziemię w ręce szatana. Nie wiedział. Teraz dopiero to widzi, jak poznaje Chrystusa i cały plan Boży. Dopiero zostaje mu to odkryte i on zaczyna to dokładnie rozumieć. My mamy stworzyć bramę do nieba. Nie bramę do kościoła, tylko bramę do nieba. Żebyśmy wiedzieli, na czym to polega, to musimy przytoczyć sobie przykład ze Starego Testamentu. Pewnej nocy, kiedy Jakub uciekał przed Ezawem, spał pod gwiazdami, jego poduszką była skała, kamień. I co dalej? Miał wizję, drabiny sięgające od nieba do ziemi i nazwał to miejsce Betel. A wiecie, co znaczy Betel? Bet to jest dom, El to jest Bóg. A więc dom Boga, żebyśmy wiedzieli. On tak to nazwał. Co oznacza dom Boży? Kościół, prawda? A więc zobaczmy, zapowiedź tego, co się będzie działo. Jakub widział Kościół na długo przed tym, zanim stał się rzeczywistością. Otwarte niebo, dom Boży, to jest właśnie Kościół. Nad domem Bożym, nad Kościołem Bożym jest otwarte niebo. Żebyśmy to wiedzieli. To jest miejsce, z którego spływa błogosławieństwo na Kościół Boży. To jest miejsce, z którego spływa moc Boża na Kościół Boży. I widzimy, to jest już zapowiedziane u Jakuba. Tak dawno temu już zostało to zapowiedziane, że Kościół będzie tym miejscem, w którym sam Bóg będzie miał swoje królestwo. A więc jesteśmy zaczątkiem Królestwa Bożego na ziemi. Każda jednostka kościelna jest zaczątkiem Królestwa Bożego na ziemi. To jest jakby na pustyni oaza. Na tym świecie rządzonym przez diabła, gdzie nie ma sprawiedliwości, gdzie nie ma dobrych rzeczy, jest mała oaza, która jest wspaniałym miejscem błogosławieństwa Bożego. I to jest właśnie Kościół i my go właśnie tworzymy, dlatego to jest niezwykle ważne. Widział drabinę sięgającą do nieba, po której wchodzili i schodzili aniołowie. Co Jakub powiedział? Pierwsza Mojżeszowa 28, 16 do 19. A gdy Jakub się ubudził ze snu, rzekł: zaprawdę Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Zdjęty trwogą rzekł: o jakimże lękiem napawa to miejsce? Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. Widzimy? I wstawszy wcześnie rano, wziął Jakub ów kamień, który sobie podłożył pod głowę, postawił go jako pomnik i nalał oliwy na jego wierzch. I nazwał to miejsce Betel, dom Boży. Przedtem miejscowość ta nazywała się Luz. Luz, taki luz, wiecie. A teraz dom Boży. Także nie ma luzu, jak jest dom Boży. Jest walka, jest przeciwstawianie się, jest wiele radości, wiele pokoju Bożego, dlatego wiedzmy o tym. Na tym Bogu zależy. Właśnie na tym Bogu zależy, żeby tworzyć ogniska, takie ogniska Jego Królestwa. Wiecie, czym są te oazy na ziemi, czym są te ogniska Boże na ziemi? To jest zapowiedź tysiącletniego Królestwa. Kościoły Boże, które są prowadzone przez Ducha Świętego, są takimi małymi królestwami Bożymi, które przygotowują do tego, żeby cała ziemia stała się tysiącletnim królestwem. Widzimy? Żebyśmy wiedzieli, tu nie ma żadnej filozofii, nie ma żadnego kombinowania w głowie, układania czegoś. Tu jest po prostu wszystko przez całą Biblię rozpisane, dokładnie wytłumaczone. I w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie. Niektórzy by chcieli siekierę wziąć i odrąbać Nowy Testament od Starego Testamentu. Powiedzieć: to nie, 39 ksiąg to nie, bo to Stary Testament, tylko te 27, które są Nowy Testament, to tylko te się nadają. Nie, kochani, całe Pismo Święte przez Boga jest natchnione. Całe Pismo Święte przez Boga jest natchnione. Niektórzy chcieliby jeszcze bardziej rozdrobnić i powiedzieć: tak jak rybę jesz, nie jesz w całości, tylko wybierasz ości i wyrzucasz. Tak samo ze Słowem Bożym trzeba robić. Jak są ości, trzeba wyrzucić. Ja się pytam, które to są ości w Piśmie Świętym? Które byście chcieli wyrzucić? Jeśli ktoś doda albo ktoś ujmie, to będzie potraktowany tak jak te ości, które wyrzuci. Pamiętajmy o tym. Napełnienie Duchem Świętym oznacza, że Bóg dał ci władzę wewnętrzną, abyś mógł zdobyć to, co Bóg chce, a co jest wewnątrz ciebie. Wewnątrz ciebie to jest, wewnątrz ciebie to zawsze działa. Zawsze, gdy człowiek idzie zakładać kościół zgodnie z Bożą wolą, wizja tego kościoła jest już wewnątrz tego człowieka, zanim tam dotrze. Jak on idzie zakładać kościół, to towarzyszy mu wizja. Oczywiście, jeśli go zakłada zgodnie z wolą Bożą. Starszy pastor, ten mój ojciec, starszy ode mnie, miał tą wizję. I ta wizja była mu dana wtedy, kiedy jeszcze był pastorem w Olsztynie. I tak pokazane było, tak na południowy wschód od Olsztyna, dokładnie było pokazane to miejsce, takie mój ojciec dokładnie wiedział, że to chodzi o Białą Podlaskę, bo tak mu było przez anioła powiedziane. Zobaczył ogromny łan zboża i powiedział: idź, będziesz rządź, a inni będą po tobie kontynuować tą pracę. I to on właśnie tu założył ten kościół, w tym właśnie domu. Tu się rozpoczął ten kościół. Oczywiście te ściany były inaczej, widzicie na suficie jeszcze nawet resztki ściany, ślady zostały, tam kancelaria była, a to wszystko się inaczej tutaj zmieniło. Ale Kościół Boży, ognisko Bożego Królestwa na ziemi, to jest, o to miejsce jest zapowiedzią tysiącletniego Królestwa. Pamiętajcie o tym. To jest niezwykle ważne. A więc człowiek, który zostaje posłany od Boga, ma wizję. W tym celu wszystko musi zostać dostosowane do wizji. Wszystko, cokolwiek robimy, musi być kontynuacją wizji, która najpierw wewnątrz człowieka zaistniała, która przyszła od Boga. Bóg dał mężowi Bożemu wizję, konkretną wizję. Jest to powód, dla którego zbór nie powinien wybierać diakonów poprzez głosowanie. To jest biblijna zasada i o tym mówimy teraz. Na razie my jeszcze wybieramy przez głosowanie, ale wiedzmy, że to w Biblii, tak jak mówi Słowo Boże, jest pokazane to troszkę inaczej. Wiedzmy o tym. Różne są zasady stosowane przez różne zbory, różne kościoły, ale my mamy wracać do korzeni. My mamy wracać do tego, co przychodzi od samego żywego Boga. Dlaczego tak nie jest? Dlatego, że diakoni nie są powoływani przez Boga, lecz przez męża Bożego. Bóg nie daje wszystkim wizji, Bóg daje wizję temu, którego posyła. Męża Bożego. Daje mu wizję, jego wysyła. Czy kiedy mój ojciec miał tą wizję, widząc tutaj ten teren i tą pracę, ktoś z was miał tą samą wizję? Miał ktoś? Nie, tak? Ja też nie miałem. Widzimy? Na czym to polega? Jeden człowiek dostaje wizję. I wtedy diakoni to są ci, których mąż Boży wybiera. Mąż Boży wkłada na nich ręce, zaczyna się o nich modlić i co się wtedy dzieje? Trochę ducha, który jest w mężu Bożym, spływa na tych ludzi. Zaczynają być współodpowiedzialni. Zaczynają być uczestnikami tej samej wizji. Rozumiemy? To jest biblijna zasada. Mamy wracać do niej. Wiedzmy o tym, że to jest niezwykle ważne. On ma obserwować ludzi i kiedy widzi kogoś, w kim przejawia się służba diakona, wkłada na niego ręce. Kiedy wkłada na niego ręce, pomazanie, które na nim spoczywa, spływa na tego człowieka tak, że on ma wtedy tą samą wizję, co mąż Boży. Spoczywa na nich to samo pomazanie, by czynić to, co Bóg włożył w serce męża Bożego, powołując go. I to jest właśnie brama do nieba. To nie jest brama do kościoła, jak stają się inni ludzie, żeby ich wprowadzić do kościoła, ale to jest brama do nieba. Musimy obiektywnie oczywiście omawiać ten temat. Musimy znać wszystkie te Boże zasady, które są ważne dla tego Kościoła, który Bóg tworzy, który Bóg zapoczątkowuje. Musimy dowiedzieć się ze Słowa Bożego, czego Bóg tak naprawdę od nas oczekuje. Od nas wszystkich. Powołanych do tworzenia ogniska Bożego Królestwa na ziemi. Pamiętajcie, jesteście współtwórcami Bożego Królestwa na ziemi. Jesteście współtwórcami. Kiedy wszystkie te zagadnienia przestudujemy, nie będziemy mieli wtedy żadnych wątpliwości, dlaczego Bóg nas powołał. Co mamy robić? I czy wewnątrz nas znajduje się wszystko potrzebne do wykonania tej pracy? A więc przeczytajmy teraz dwa fragmenty Słowa Bożego. Kolosan, 3 rozdział od 1 do 11. A tak jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie. Dokładnie w oryginale jest tu użyte słowo zdarliście z siebie. Nie skoro zewlekliście, tylko skoro zdarliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, syty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Widzimy, jak to jest? Słowo Boże tak układa to, miarowo pokazując nam na tym, na czym to wszystko polega. Nie chodzi o to, że nawróciłeś się, już nie masz żadnych grzechów i wtedy tylko patrzysz na wszystkich niedoskonałych, którzy przychodzą. Słowo Boże mówi, mieliście to wszystko, czyniliście to wszystko, w tym wszystkim tkwiliście, trwaliście. I teraz po prostu zacznijcie walczyć o to, żeby być pozbawionych tych ziemskich rzeczy, tych diabelskich rzeczy w swoim życiu, żeby to z siebie zedrzeć, żeby to z siebie zrzucić, żeby to wyrzucić całkiem, żeby nie mieć z tym nic wspólnego. A więc po kolei wyrzucajmy różne rzeczy, które w naszym życiu nie podobają się Panu. I w Efezjan, w 4 rozdziale 13 do 15 jest powiedziane tak. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. Widzimy, jak wyraziście to jest wszystko oddane? My mamy wzrastać w Chrystusie Jezusie. Mamy w Niego wrastać. On jest głową, a my ciałem. Tak Słowo Boże wyraźnie to mówi. Jeśli jest jedno szczególne zastosowanie tej wspaniałej prawdy, którą musimy tutaj podkreślić. Chodzi o zajęcie pozycji przez człowieka niebiańskiego. Jak przyjmujesz Jezusa Chrystusa, stajesz się nie obywatelem tej ziemi, ale stajesz się obywatelem Królestwa Niebios. Bo Jezus Chrystus nas nie pozostawił na ziemi, tylko nas wziął do okręgów niebieskich i na to wszystko z pozycji Bożej patrzymy teraz. Dlatego wiedzmy o tym, że mamy na to wszystko patrzeć z pozycji człowieka niebiańskiego. Bez względu na to, czy Słowo Boże mówi o nowym człowieku osobiście, czy zbiorowo, zwraca uwagę na pewną absolutną konieczność. A to konieczność, to pozycja nowego człowieka musi zostać zajęta. A więc to miejsce, które Bóg ci wyznaczył, to miejsce, które Bóg ci posyła, które tobie zleca, że masz odbić je z ręki szatana, to nie jest tak, że Bóg przyprowadził naród izraelski do ziemi obiecanej, postawił ich na granicy, powiedział ty i ty idźcie, zdobądźcie to wszystko, a wy tylko wejdziecie i weźmiecie. Każdy z nich miał wyznaczone miejsce, które ma zdobyć. Każdy Izraelita miał wyznaczone miejsce. A w tym zdobywaniu Bożego Królestwa nie ma cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, nie ma wreszcie Żyda ani poganina. Wszyscy są jedno. Tu nie ma tak, że Żydy to są takie, a my, Polaki, to jesteśmy takie. W Królestwie Bożym, przy poznaniu Boga, przy przyjęciu Jego woli, przy przyjęciu Słowa Bożego do swojego serca, już nie ma tego rozgraniczenia. Naród izraelski błogosławiony, wybrany, nie zajmujmy się tym. My nie jesteśmy tymi ludźmi. Więc patrzmy na to, co do nas należy. My mamy tak samo jak nawróceni Żydzi, ci, którzy przyjęli z nich Jezusa Chrystusa, tak samo nawróceni poganie, mamy to samo zadanie do wykonania. Już wtedy nie ma rozgraniczenia. To samo zadanie. A co z tymi? A co z tamtym będzie? A co Pan powiedział? Co z tamtym będzie? A co cię to obchodzi? Ty pilnuj swego. My nie mamy zajmować się tym, a co z Żydami, którzy nie przyjęli Jezusa Chrystusa. My mamy im opowiadać o Chrystusie. Przyjmą to, chwała Bogu. Nie przyjmą, to już sam Bóg będzie się tym zajmował. A co będzie z poganami, którzy nie przyjęli Jezusa Chrystusa? Sam Bóg będzie się nimi zajmował. Więc zajmijmy się tym, co my mamy do spełnienia. Jeśli jesteś w Królestwie Bożym, inaczej mówiąc w Kościele, to Bóg wyznacza dla ciebie zadanie. Jeśli ty nie wykonasz tego zadania, będzie wyrwa w Kościele. Jeśli nie staniesz w tym miejscu, w którym ty masz zwyciężyć, może areną twojej walki jest malutkie poletko. Na przykład twoja rodzina. Tylko ty, żona i twoje dzieci. Może to jest to małe poletko, które masz obronić, a które jest cały czas atakowane przez diabła. Zdobyłeś to? Czy mieszkasz jak u wroga? Jako jeniec. Co robisz ze swoją rodziną? Z najbliższym terenem, który został ci wyznaczony. To jest twoja ziemia obiecana. Czy wiesz o tym, że twoja żona, twój mąż, twoje dzieci, to ma być wspaniałe Boże Królestwo z przecudnym działaniem Bożego Ducha Świętego? Ty możesz powiedzieć, no ale ja tego nie ogarniam. A czemu tego nie ogarniasz? Przecież masz moc Bożą, masz dary Ducha Świętego, no to zacznij ogarniać. Wreszcie zacznij walczyć z szatanem. Nie przyglądaj się ciągle, jak on nowe tereny w twojej rodzinie zdobywa. Zdobywa po kolei twoje dzieci, w końcu zdobędzie twoją żonę i zniszczy ciebie. Dlatego nauczmy się, że coś zostało nam powierzone. Królestwo Boże. Królestwo Boże. Królestwo Boże to nie jest teren, w którym rządzi szatan. Królestwo Boże to nie jest teren, w którym rządzi grzech. Możesz powiedzieć, ale to on grzeszy, to dziecko moje grzeszy. Co ja mam na to zrobić? Masz narzędzia? Umiesz skopać ogródek? Jak nie skopiesz, to ciebie skopię. Co potrzebne jest do skopania ogródka? Mały ogródek, mały. Szpadel. Kaziu umie. I co trzeba robić? Dyk, 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 dyk. Wiesz, co to znaczy, żeby twoja rodzina została zwyciężona dla Chrystusa? Wiesz, co to znaczy kopać głęboko i dokopać się aż do skały? Wiecie, przypominam sobie pewną ilustrację. Stał człowiek na kolanach i modlił się do Boga. Modlił się, modlił się, modlił się, modlił się. I jest druga ilustracja, jak on już wstał z kolan, gdzieś poszedł i pokazane jest miejsce, gdzie on stał. 5-centymetrowe doły. 5-centymetrowe doły. A wiecie, kto to taki był? Człowiek, który zdobył dla Chrystusa prawie 1 000 000 ludzi, opowiadając Ewangelię. Tyle się nawróciło dzięki jego zwiastowaniu. Czy masz już przy swoim łóżku takie doły? To na pewno twoja rodzina została zdobyta. Szatan został odtrącony. Na pewno ty zupełnie świadomie przebywasz w ziemi obiecanej. Korzystasz z Bożych dóbr, z Bożych zasobów dotyczących twojej rodziny. Kapłanie, bierz się za robotę, bym powiedział. A kto jest kapłanem domu? Mężczyzna. Został do tej roli przez Boga wyznaczony. a może jesteś kapłanem wyznaczonym już nie tylko dla twojej rodziny, ale szerzej trochę. Robisz coś, żeby to królestwo zostało opanowane i przekazane pod stopy Boże? To jest właśnie to posłannictwo. To jest to, co jest naprawdę najważniejsze. Boże nastawienie jest proste. Jeśli chcesz, żeby Bóg do ciebie przemawiał, musisz opuścić teren swojej własnej natury i wejść na Boży teren. Twoja natura jest niechętna do modlitwy, niechętna do świętego życia, raczej w przeciwnym kierunku. Tu musisz wejść na Boży teren. Swoją naturę musisz niestety opuścić. Musisz opuścić teraz teren ziemskiego człowieka i wejść na teren ostatniego Adama, Jezusa Chrystusa. Wszelki grzech i niewiara są produktami starego człowieka. To są produkty starego człowieka. Czy zdarza ci się taka chwila, że zaczynasz chwiać się w swojej wierze? Wiesz, skąd to się bierze? Z twojego starego człowieka. Czyli dochodzi do głosu. Wierzysz, że Bóg ci pomoże? Że Bóg rozwiąże wszystkie twoje problemy? Nie musisz wysoko ręki, w dół nawet możesz opuścić. Ale musisz wierzyć w to. Wtedy będziesz zwycięzcą. Wtedy będziesz panować z Chrystusem. Wtedy, kiedy będzie tysiącletnie królestwo na ziemi, to ty, już przygotowany, bo zdobyłeś ten teren, który miałeś do zdobycia, będziesz współpracownikiem Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi. Jakie przydzieli ci zadanie, tego nie wiem. Nie powiedział mi o tym Jezus Chrystus. Ale będziesz współpracownikiem. Będziesz współdziałał z Jezusem Chrystusem w czasie tysiącletniego królestwa na ziemi. Chrystus jest jedynym gruntem, na którym Bóg spotyka się z człowiekiem. Nie ma innego miejsca. Najpierw widzimy, że Ojciec wyznaczył Syna swojego, by był terenem Jego działania względem człowieka. Jezus z Nazaretu był namaszczony przez Boga, a to stanowi Boży grunt. Jeśli chcesz mieć coś wspólnego z Bogiem lub jeśli chcesz, by Bóg miał z tobą coś wspólnego, musi się to odbywać na gruncie Chrystusa. A więc w zwykłych takich ludzkich działaniach tego nie ma. I wiecie, dlatego też pewien człowiek powiedział, że są takie kościoły dzisiaj na ziemi, które kiedy Duch Święty zostanie z ziemi zabrany, oni dalej będą działać, nawet nie zauważą, że Duch Święty został zabrany. Dalej będą pracować, jakby nigdy nic. Czy mąż Boży, czy Kościół Boży prowadzony przez Ducha Świętego będzie mógł działać, jak nie będzie Ducha Świętego? Nie. Dlaczego? Bo już go na ziemi nie będzie. Duch Święty jest zabrany i Kościół jest zabrany. To są współdziałające osoby i bez tego współdziałania nic nie wyjdzie. Dlatego ci, którzy dalej będą działać, są pozostawieni na wielki ucisk. Mają szansę wejść do Królestwa Niebios. Słowo Boże o tym mówi. No ale już wtedy to nie tak łatwo. Będą musieli przeważnie poświęcić swoje życie, zostać zabici. Ale wiedzmy o tym, my się raczej nie przygotowujemy na zabicie. Ja tak nie lubię, żeby mnie zabijali. Także nie wiem, czy wy, ale ja raczej nie lubię. A więc zobaczmy, że współdziałamy z Bogiem na gruncie Chrystusa. A więc jedyną drogą dla nas jest upodobnienie się do Chrystusa. Czyli musimy się stawać coraz bardziej podobni do Chrystusa. On jest wyznaczonym, zapieczętowanym i pomazanym i jest jedyną drogą do otwartych niebios. Czy są jakieś inne drzwi wejścia do królestwa? Nie ma. Nie ma żadnych. I pierwsza Mojżeszowa, 28 rozdział 11 do 13 wersetu czytamy tak. A gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło. i wziął jeden kamień z tego miejsca, położył go sobie pod głowę, zasnął na tym miejscu. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba. Po niej zaś wstępowali aniołowie Boży. A Pan stał nad nią i mówił: jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca twego, i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam tobie i potomstwu twojemu. Widzimy, jaka jest Boża obietnica? Tą ziemię, na którym jesteś, dam. Dam tobie. Ty tutaj leżysz, tu jest dom Boży. I wy tutaj będziecie. Widzimy, jaka jest Boża zapowiedź? Jest piękny opis, naprawdę piękny opis wizji Jakuba o drabinie z Betel do nieba. Jest to naprawdę pięknie pokazane. Jak się to czyta, naprawdę można mieć wiele radości. Jezus nawiązał do tego opisu starotestamentowego, kiedy rozmawiał z Natanaelem. To jest w Jana, w pierwszym rozdziale, 49 do 51 wersetu opisane. Odpowiedział mu Natanael: Mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. A Jezus odpowiadając rzekł do niego: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, iż cię widziałem pod figowym drzewem? Ujrzysz większe rzeczy niż te. Powiedział też do niego: zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Widzimy nawiązanie do tego starotestamentowego objawienia, które miał Jakub, wstępujących i zstępujących. Tam było do Betel, do domu Bożego, do kościoła, a tu jest powiedziane na Syna Bożego. Widzimy? On jest Kościołem Bożym, on jest głową Kościoła. Pan ma społeczność ze mną i z tobą przez tą drabinę do nieba. Wie co o tym. A tą drabiną jest Jezus Chrystus. To są drzwi do nieba. Musimy zrozumieć, jakie znaczenie ma Syn Boży ustanowiony przez Boga. To jest niezwykle ważne. Używając określenia niebiański człowiek, mamy na myśli coś więcej niż boską osobę Syna Bożego. Włączamy to wspaniały rodzaj człowieka, rodzaj posiadający niebiańskie cechy i zasoby. A więc patrzmy, kiedy jest powiedziane o niebiańskim człowieku, to nie jest mowa tylko o Jezusie Chrystusie, ale jest mowa o rodzaju ludzkim, którym powierzone było to zadanie, zostało powierzone powołanie, aby zdobywać, wyrywać z rąk szatana Królestwo Boże. Czy już jesteś może w jakiś sposób tak zachęcony, to ja teraz już nie dam za wygraną. To jest pozytywne. To Duch Święty w tobie to pobudza. Czemu się poddajesz, ja się pytam. W różnych sytuacjach, kiedy są problemy, kiedy są trudności, kiedy ci nie wychodzi. Czemu się poddajesz? Kiedy widzisz dzieci swoje idące w grzech, kiedy widzisz kogoś z domowników swoich, widzisz kogoś z rodziny bliskiej, dalszej, idących w grzech, czemu dajesz za wygraną? Przecież to jest teren, który został ci przekazany jako ziemia obiecana. Masz to zdobyć dla Królestwa Bożego. Co robisz? Jakie metody używasz? A wiesz, jakie metody masz użyć? Te, o których ci powie Bóg. To Bóg wyznacza sposób zwycięstwa nad szatanem. To Bóg daje wszystkie narzędzia, wszystkie chęci, daje chcenie i wykonanie, daje Ducha Świętego, daje moc, daje dary Ducha Świętego. Przecież Słowo Boże wyraźnie mówi, że będziecie deptać po wężach i skorpionach. A wiecie, ile ludzi od ukąszenia skorpiona umiera w ciągu roku? 3600. I ty masz się narażać i chodzić po skorpionach? Wiesz, o jakie skorpiony chodzi. Wiesz, o jaki jad chodzi. O jad szatański, demoniczny. To jest atak aniołów, które są odstępcze, które zostały namówione przez szatana, żeby stanąć przeciwko Bogu. To są odstępcze anioły. Słyszałem niedawno pewną piosenkę, jakiś polski piosenkarz śpiewa o upadłych aniołach. Że on jest jednym z upadłych aniołów i to myślę, ludzie, wy nie wiecie, co wy mówicie. Inaczej mówiąc, on śpiewa, że on jest diabłem. Że jest demonem, skromnie nawet wypowiadając się. Upadły anioł to przecież jest demon. Ludzie w ogóle się nie zastanawiają nad rzeczywistością. A może i wierzący się nie zastanawiają? A może tobie to nie przeszkadza, że przychodzi zły i porywa twoich domowników? Tak jak człowiek chory na anemię. Pajączku, dokąd mnie ciągniesz? Jaki silny chłop, że pająk go nawet ciągnie. Może chrześcijanie dzisiaj są tacy silni i mocni, że byle demon go zwycięża i byle demon go ciągnie do piekła. A on nie ma siły nawet się przeciwstawić. Nawet nie ma siły powiedzieć, nie ciągnij mnie tam. Kochani, musimy się wziąć za robotę. Musimy się wziąć za robotę. Człowiek wierzący to jest człowiek silny, mocny, który obroni swego, swojej rodziny i jeszcze innym pomoże. To jest człowiek wierzący. To jest dziecko Boże. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, a Bóg Ojciec mówi, no musisz być przybity do krzyża. O, może mnie minie ten kielich, bo ja to chyba nie dam rady. Nie dam rady. Ojcze, nie przybije mnie do tego krzyża, bo ja nie dam rady, ja tego nie wytrzymam. A jeszcze później, jak opuścił go, mówi, ojcze, jeszcze mnie opuściłeś? Czy tak Jezus Chrystus podchodził do tego pola, które miał zwyciężyć? Do tego terenu, który miał wyrwać z rąk szatana? Przecież on poszedł do piekła. I nie poszedł tam po to, żeby zginąć. Poszedł tam po to, żeby wyrwać z rąk samego szatana klucze od śmierci i piekła, zwyciężyć śmierć, zwyciężyć piekło i jeszcze wszystkich jeńców, których w niewoli tam trzymał diabeł, zabrał, wywiódł stamtąd, wyprowadził. Byś był jednym z jeńców. Ale urodziłeś się później, jak Jezus Chrystus już porządek zrobił w piekle. Ale Bogu dziękuj, że masz zwycięstwo nad szatanem. Czy może boisz się coś powiedzieć przeciwko szatanowi? O, jak nie masz Ducha Świętego, to się bój. Bo tylko moc Boża może zwyciężyć szatana. Pamiętam kiedyś, jak wyganialiśmy demony z pewnej kobiety, to jedna niewierząca kobieta stała i tupała nogą na diabła. Później po całym tym zwycięstwie Bożym, kiedy demon został wygoniony, podziękowałem Bogu, ale w duchu podziękowałem Bogu, że nie zaatakował jej. Chyba nad całym tym miejscem było tyle mocy Bożej, że nie dały rady się poruszać w tej Bożej dla nich ciemności. My musimy być napełnieni Bożym Duchem Świętym i dążmy do tego i starajmy się o to, bo to jest naprawdę niezwykle ważne. Bóg może mieć do czynienia tylko z takim rodzajem człowieka, który jest napełniony Bożym Duchem Świętym. Człowiek niebiański. A więc wyjdźmy z terenu naszego ciała na teren Boży. Na teren Chrystusa. To jest takie znaczenie słów uwierz w Pana Jezusa Chrystusa. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa. To nie jest tylko uwierzenie w osobę Jezusa Chrystusa. A wiem, taki ktoś był. Tylko to jest przyjęcie tego samego posłannictwa. Masz to same zadanie do wykonania, co Jezus Chrystus. On wykonał największą część tego zadania, a każdy z nas ma cząstkę do wykonania. Pamiętajmy o tym, zacznijmy w tym kierunku działać. Nie chodzi tu o zwykłe zajęcie stanowiska względem Niego. Słowo wierzę jest całkowitym oddaniem się Jemu. Całkowite oddanie się Jemu. Wierzysz, To znaczy, będziesz tak działał jak On. Jeśli Jezus Chrystus odchodzi z tej ziemi, to my będziemy jakie rzeczy czynić? Większe. Wiecie, co to znaczy? Że się zjednoczymy, każdy z nas wykona malutką cząstkę, a tego będzie więcej w stosunku do tego, co Jezus Chrystus wykonał. On zapoczątkował. My byśmy nie mieli nic do zrobienia, gdyby On nie uczynił tego wielkiego dzieła. Ale my się podłączamy pod tą wizję Jezusa Chrystusa jako człowieka żyjącego na tym świecie. On miał konkretne dążenie, konkretną wizję. Aby tak się stało, znowu wspomnę, że musimy teren naszej natury zostawić. Nie jest to takie proste, jakby się mogło nam wydawać. Jest to nauka trwająca przez całe życie. Przez całe życie musisz rezygnować ze swojej pychy, ze swojej zarozumiałości, cały czas uczyć się poddania się, cały czas iść w podporządkowaniu, a dopiero wtedy Bóg będzie ciebie używać dużo głębiej i szerzej. Jeśli chcesz być prowadzącym pracę Bożą, jeśli chcesz być na przykład pastorem, to musisz najpierw nauczyć się pełnego podporządkowania i współdziałania, a wtedy Bóg wyznaczy ciebie do takiego zadania, jeśli już się dobrze nauczysz. Wiedz o tym, bo bez woli Bożej nic nie dzieje się. Duchowa edukacja jest wzrostem w duchu. Na początku ma miejsce pewien akt, kiedy przystępujemy do Niego w wierze i oddajemy Mu się. Jednak przez całą resztę naszego życia będziemy uczyć się, co to znaczy opuścić nasz teren i zająć Jego teren. Obraz tej prawdy znajdujemy w historii Nikodema. Nikodem przychodzi do Jezusa jako człowiek zainteresowany boskimi rzeczami. Wierzy, że Jezus może mu coś powiedzieć. Jana 3:2. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. O, Jezus odpowiedział na jego pytanie. I w pewnym sensie odpowiedział mu w taki sposób. Żebyśmy wiedzieli, jakie jest sedno tego, co Jezus Chrystus powiedział. Nikodemie, będąc przywódcą religijnym, musisz opuścić ten teren i wejść na zupełnie inny grunt. Musisz się na nowo narodzić. Na zupełnie inny grunt. Musimy prześledzić dokładnie tą rozmowę Jezusa Chrystusa, a wtedy zobaczymy, co Bóg mówi. Przeczytajmy ją w domu bardzo uważnie i przemyślmy. A Pan mówi tak: musisz być tam, gdzie ja jestem, zanim dowiesz się tego, co ja wiem. Musisz najpierw być tam, gdzie ja jestem. Żeby Bóg do ciebie przemówił to, co do mnie mój Ojciec mówi, to musisz być najpierw w społeczności, to ścisłej społeczności z Nim. Tylko wtedy, gdy narodzisz się na nowo, będziesz mógł zobaczyć Królestwo. Pamiętajmy o tym, że my jesteśmy zalążkiem Bożego Królestwa tysiącletniego na tej ziemi. Duchowe Królestwo jest już tworzone na ziemi i ono jest przygotowane do rządów Jezusa Chrystusa. Nad tymi małymi terenami, nad tymi terenami kościołów Jezusa Chrystusa jest panowanie Jezusa Chrystusa. Jeśli nie ma panowania, nie ma królestwa. Jeśli w jakimś kościele Bóg nie panuje, to nie jest Jego królestwo. Nie ja to wymyśliłem, Słowo Boże o tym mówi. Jeśli w twoim życiu nie panuje Jezus Chrystus, to nie jesteś terenem Królestwa Bożego. Boże posłannictwo jest najważniejsze dla nas do wykonania. Wszystko reszta będzie nam dodane. Jak będziemy zmierzać tam, gdzie Jezus Chrystus nas wysyła, to wszystkie przyjemności, wszystkie ziemskie rzeczy będą nam dodane. Nie martwcie się o to. Wszystko będzie dodane. Ja tylko na koniec wspomnę jedną rzecz. Kiedyś jako dziecko, będąc jeszcze w szkole podstawowej, marzyłem, żeby pojechać w jedno z dwóch miejsc. Na Grenlandię albo na Alaskę. I jak sami wiecie, w 2004 roku byłem na Alasce. A myślicie, że zbierałem na to pieniądze? Bóg po prostu to uczynił. Bóg to uczynił. Byłem zaskoczony. Po prostu będąc już tam, przypomniałem sobie, że o to Boga prosiłem. I Bóg to uczynił. Ja nie pamiętałem już, ale Bóg pamiętał. Dlatego bądźmy w Bożych rękach. Szukajmy najpierw Królestwa, a wszystko, co nam potrzebne, będzie nam dodane. Do tego szukania Bożego Królestwa będzie nam dodane. Ale jeśli my najpierw szukamy dodanych rzeczy, a Królestwo Boże ewentualnie, jak będziemy mieli trochę czasu, to nie jesteśmy terenem Królestwa Bożego. To znaczy, że Bóg nie panuje w naszym życiu. Bóg nie panuje w naszej rodzinie. Bóg nie panuje w naszym małżeństwie. Bóg nie panuje w naszym kościele i tak dalej, i tak dalej. Dlatego nauczmy się Bożego panowania w naszym życiu. Na wieki wieków. Amen.